Witam Was gorąco na drugiej części, którą dzisiaj mamy. Podczas pierwszej części mówiłem o tym, w jaki sposób prowadzę temat uzdrowienia. Stało się to na kilka sposobów. Pierwszą rzeczą było to, że sam osobiście potrzebowałem ponadnaturalnej pomocy Boga. Kolejną rzeczą było to, że Bóg zaczął mnie wprowadzać w zrozumienie tego, w jaki sposób może też użyć mnie do tego, by przynieść tą pomoc innym. I chciałbym tutaj podzielić się kilkoma myślami teoretycznymi, chciałbym podzielić się kilkoma myślami praktycznymi i kto wie, być może na koniec tej sesji też zrobimy coś praktycznego. Liczę na to, że tak właśnie będzie. Ale najpierw chciałbym dotknąć pewnej teorii, która musi być we właściwy sposób przez nas postrzegana. To jest ciekawe, że Bóg uzależnia to, co będzie robił w naszym życiu, od tego, w co my będziemy wierzyć. Czy Jezus musi umrzeć za nas w większym stopniu wtedy, kiedy wierzymy w sens Jego ofiary dotyczącej naszego życia, czy wtedy, kiedy w to nie wierzymy? Fakt po stronie Boga przez cały czas jest ten sam. I Bóg nie musi nic zmienić w tej sprawie. Ale to nasz stosunek do ofiary Chrystusa zmienia dla nas wszystko. Więc musimy rozumieć to, że choć zbawienie jest nam dane, to jednak my jeszcze musimy je przyjąć w osobisty sposób. Tak samo jest z wieloma prawdami Bożego Słowa, które dotyczą nas. Dlatego jest to strasznie ważną rzeczą, abyśmy upewniali się co do tego, czy wierzymy we właściwy sposób, we właściwe rzeczy i czy właściwie je praktykujemy. Dlatego, że od tego, w co wierzymy, będzie zależało to, czego doświadczamy. Chciałbym tutaj podać pewien przykład. Swoją drogą popełnię przy okazji pewną reklamę, ale nie jest komercyjna, więc jest w zupełności usprawiedliwiona. Jakiś czas temu brałem udział przy nagraniach do filmu o byłych świadkach Jehowy. Ten film został wydany niedawno przez wydawnictwo Vocatio, na tej stronie możecie to odnaleźć. Jest sprzedawany za cenę produkcji, więc nikt nie czerpie, ani wydawnictwo, ani twórcy nie czerpią z tego filmu żadnych korzyści majątkowych, więc dlatego mówię, że nie jest to reklama komercyjna. Ale na tym filmie pojawiło się kilka znaczących postaci organizacji Świadków Jehowy, którzy nawrócili się do Boga i porzucili tą organizację. Pojawiły się też osoby o nieco mniejszym znaczeniu dla tej organizacji, między innymi pewna starsza pani. Tylko jedna kobieta występuje, więc łatwo ją będzie odróżnić. Więc chciałbym opowiedzieć pokrótce na temat pewnych przeżyć, które miała. Jeden z kolegów poprosił mnie, abym modlił się o uzdrowienie. Bardzo sprawowana kobieta. Nie mogła stać, nie mogła siedzieć, nie mogła leżeć. Każda pozycja ciała sprawiała jej jakieś dolegliwości. Miała poważnie chorą wątrobę, więc jej skóra była pokryta różnego rodzaju plamami. Nie mogła jeść, nie mogła spać. Mówiła, że śpi po 2 godziny na dobę. Więc bardzo cierpiąca starsza kobieta. Miała całkowicie niewidome jedno oko. Więc pewnie można było nazbierać więcej jej dolegliwości. Kiedy skutkiem apelu jej znajomego postanowiłem, że zatrzymam się w tym mieście, pojawiłem się u niej w domu, usiedliśmy naprzeciwko siebie i zacząłem jej mówić, co Chrystus zagwarantował nam poprzez ofiarę na krzyżu. Mówiąc, że w takim samym sensie jest gotów zabrać nasze choroby, jak zabiera nasze grzechy. Mówiłem jej o tym. I w trakcie, kiedy jej o tym mówiłem, ona zaczęła przeżywać uzdrowienie. Jej całkowicie niewidome oko otworzyło się i zaczęła na nie widzieć. Jej skóra zmieniła kolor. Kiedy wyjechałem stamtąd, ów człowiek, który prosił mnie o przyjazd do tego domu, zadzwonił do mnie kilka dni później i powiedział, wszystko się zmieniło. Śpi jak dziecko, nic ją nie boli. Je wszystko, co popadnie. Nie ma żadnych problemów. Więc bardzo cieszyłem się z tego powodu. Minął jednak jakiś czas i kiedy przyjechałem wraz z ekipą, by zrobić zdjęcie, też była kiedyś w organizacji Świadków Jehowy. Kiedy chciałam robić te zdjęcia, ona powiedziała mi, że większość rzeczy do niej wróciła. Na początek, zanim mi o tym powiedziała, to zaczęła mi pokazywać, jak bardzo sprawne jest jej te oko, które wcześniej było niewidome, więc zakryła swoje wcześniej zdrowe oko i zaczęła tym okiem uzdrowionym czytać różne teksty, żeby to zamanifestować, że faktycznie to uzdrowienie miało miejsce. Ale inne jej schorzenia wróciły, więc czułem się troszeczkę zdezorientowany w tej sytuacji. Zastanawiałem się, czym problem. I w którymś momencie w rozmowie ona powiedziała coś, co było odpowiedzią na to. Ona powiedziała, bo ja całe życie mam to przekonanie, że każdy człowiek musi swoje wycierpieć. Jeśli ktoś chce żyć ponad własne przekonania, to chcę powiedzieć, że to nie jest zbyt łatwe. Czytałem kiedyś o pewnej młodej księżniczce, która bardzo dobrze wyglądała. W ocenie wszystkich ludzi, którzy na nią patrzyli, wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Ale ona miała problem ze swoim nosem. Czasami kobiety mają różne dziwne problemy. I ona miała problem ze swoim nosem, koniec końców postanowiła poddać się operacji plastycznej i kiedy już to się stało. I okazało się, że jej nos, który wcześniej wyglądał dobrze, po tej operacji wygląda jeszcze lepiej. Ona tylko spojrzała na siebie i powiedziała, wiedziałam, że to nie wyjdzie. Więc jeśli ktoś ma jakieś przekonanie i to przekonanie siedzi w nim głęboko, to tego przekonania nie da się tak łatwo zmienić, ale te przekonanie będzie utrzymywać pewne rzeczy w naszym życiu przez cały czas na tym samym poziomie. Jeśli ktoś mocno wierzy w to, że jest nieudacznikiem i nic mu nie wyjdzie, to możemy spodziewać się, jak będzie wyglądało jego życie. Jeżeli ktoś ma silne przekonanie związane ze swoimi kompleksami, to wiadomo, że kobieta, która jest przekonana, że wygląda źle, gdy usłyszy jakiś komplement wypowiedziany nawet całkiem szczerze, będzie zastanawiała się, dlaczego ten człowiek z niej drwi. Tak się dzieje, prawda? Więc nasze przekonania są czymś, co kieruje naszym życiem. Jeśli człowiek ma określone, silne przekonania w jakiejś sprawie, to niezależnie, czy te przekonania są słuszne, czy błędne, pewne fakty zaczną z tych przekonań wynikać. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o rzeczywistości duchowej, bo tak samo ma to wpływ na zwykłe zasady ludzkiego życia. Jeszcze popełnię pewną dygresję jako profilaktyk uzależnień. Rozmawiałem z pewną młodą dziewczyną. Miała wtedy 17 lat. Po chwili rozmowy powiedziałem jej, wiesz, ty nie masz szans do życia 30 roku życia. Ona parsknęła śmiechem. Powiedziała, o czym ty mówisz? O trawie czy o wiśniówce? Bo nic gorszego nie biorę. Poczytaj sobie, człowieku, na ten temat, od tego się nie umiera. Powiedziałem, Agata, ty masz przy sobie coś dużo bardziej niebezpiecznego niż trawa i wiśniówka. To, co jest o wiele bardziej niebezpieczne i to, co ciebie zabije, jeśli nie zechcesz tego zmienić, to są twoje przekonania. Ty jesteś zdecydowana i głodna tego, by doświadczyć wszystkich ekstremalnych przeżyć, jakie niesie życie. Widzę ciebie teraz tutaj, na Melinie, u najbardziej zepsutych ludzi w tym mieście. Masz 17 lat. Odwiedzałem tych ludzi, aby motywować ich do leczenia. I mówię, nie muszę zastanawiać się, dokąd dojdziesz, kiedy będziesz szła tą drogą. Kiedy Agata miała 20 lat, zaczepiła mnie na ulicy i w tym momencie już nie drwiła ze mnie i nie nabijała się. Była głęboko uzależnioną osobą, zależną AIDS. Umarła, kiedy miała 24 lata. Ale jeśli widzisz kogoś idącego w określonym kierunku, jeśli widzisz kogoś, kto ma określone przekonania, określony sposób myślenia, wiesz, że on dojdzie. Czasami siadam z młodymi ludźmi i mówię, opowiem ci twoje życie, jak będzie wyglądało w przeciągu kilku najbliższych lat. I ludzie zastanawiają się, czy jestem wróżbitą. Nie kłamię, mówię, jestem. Jeśli wiemy, co generują w życiu człowieka określone przekonania, wiemy, dokąd dojdzie. Ta rzeczywistość dotyczy czysto życiowych spraw, ale również dotyczy kwestii związanych z rzeczywistością duchową. Więc jeśli porozmawiam z kimś i I z pracy jakiego rodzaju przekonania ta osoba ma, to nie muszę się zastanawiać ani pytać, czy Duch Święty manifestuje się przez tą osobę. Nie muszę zastanawiać się, jak wygląda wydawanie owoców przeciw tej osoby. Nie muszę zastanawiać się nad wieloma innymi przekonaniami, nad wieloma praktykami, które wynikają właśnie z tych przekonań, które gdzieś mam. I problem polega na tym, że pod szyldem chrześcijaństwa bardzo często zostaliśmy zaimpregnowani fałszywymi przekonaniami, które nie mają wiele wspólnego z chrześcijaństwem. Niestety, ale na świat, w którym żyjemy, miał wpływ diabeł na wiele różnych sposobów. Poprzez kulturę, poprzez kształtowanie światopoglądów, poprzez naukę i pseudonaukę, poprzez najróżniejsze czynniki, które dotarły do nas poprzez najróżniejsze media. W efekcie czego są kształtowane nasze przekonania. I bardzo często ludzie deklarujący, że wierzą w Ewangelię w biblijnym wydaniu, nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele domieszek z różnych koncepcji zupełnie przeciwnych Bogu zawierają w swoich przekonaniach. Stąd też dzieje się tak, że ludzie szczerze wierzący w Biblię nie doświadczają zbyt wielu manifestacji tego, o czym Biblia mówi. Jeśli nie widzimy zbyt wielu wypełnionych obietnic, jeśli nie widzimy, że to żywe słowo wydaje konkretne owoce w naszym życiu, to znaczy, że gdzieś w czymś jesteśmy poblokowani. Jezus powiedział, jeśli we mnie trwać, będziecie obfity owoc wydacie. Więc każda osoba, która uważa, że trwa w Chrystusie, powinna móc powiedzieć o swoim obfitym owocu, który wydała. Więc jeśli mamy przekonanie, że trwamy w Chrystusie, a nie widzimy obfitego owocu w swoim życiu, to znaczy, że coś w naszych przekonaniach, coś w naszych praktykach, coś w tym, co się dzieje z naszym duchowym życiem, jest niewłaściwego. Dlatego, że według Pisma Świętego jest to niemożliwe trwać w Chrystusie i nie wydawać obfitego owocu. Więc, by wrócić do takiej prawdy Ewangelii, musimy najpierw zacząć zastanawiać się nad rzeczami, które powinny zostać odkłamane w nas. I jednym z bardzo dużych problemów jest to, że wielu wierzących ludzi przyjęło to na własną rękę lub zostali tym poczęstowani w postaci różnych nauczeń, że Bóg działa i używa szczególnych ludzi. Ja wierzę w to, że Bóg jest zainteresowany użyciem wszystkich tych szczególnych ludzi, którzy składają się na ciało Chrystusa. Bóg jest zainteresowany tym, aby użyć Kościół. I chciałbym powiedzieć o czymś, co powinno stać się naszym przekonaniem. Ktoś dzisiaj mógłby pomyśleć, słuchając tego, co za chwilę powiem, że to przerasta moją wiarę. Nie dorastam do tego, co słyszę. Ale jest wiele rzeczy, do których nie dorastamy, a które musimy przyjąć. Czy wiecie, co zamierzam robić za jakiś czas? To ciało, choć jest całkiem fajne, zostanie zniszczone. A ja będę wieczną istotą, nieśmiertelną, obdarzoną możliwościami, które są poza zasięgiem naszej wyobraźni dzisiaj. Będę spotykał się bezpośrednio z Wszechmogącym i codziennie będę na Niego patrzył. Będę mógł z Nim rozmawiać. Będę posiadał nadprzyrodzone możliwości, których dzisiaj nie jestem w stanie nawet sobie wyobrazić. I będzie to moją codziennością. Zmartwychwstanie. Kiedyś może i ty też. Ale wierzę w moc zmartwychwstania i wierzę w wieczne życie z Bogiem. Czy dorastamy do tego, żeby sobie chociażby to wyobrazić na dzisiaj? Ale jesteśmy zobowiązani w to wierzyć. Jest wiele rzeczy, które przerastają naszą wyobraźnię, co do których Bóg zobowiązuje nas, abyśmy w nie wierzyli. Jednak kiedy zaczynamy wierzyć w to, co przerasta naszą wyobraźnię na dzisiaj, okazuje się, że wiara zmienia jakość naszego życia. Stajemy się Bożymi dziećmi, którzy odzyskują godność Bożych dzieci. I to, co chciałbym powiedzieć, to chcę odwołać się do słów Jezusa, który mówił o Janie Chrzcicielu. Zauważcie stwierdzenie, które popełnił. Powiedział, nie urodził się z niewiasty większy nad Jana. To jest o Janie Chrzcicielu. Mówi, Jan jest największym mężem Bożym, który do tej pory chodził po świecie. Co to znaczy? Jan był większy od Mojżesza. Większy od Eliasza. Większy od Eliasza. Większy od Samuela. Większy od Daniela. Większy od Salomona. Większy od Dawida. Jezus mówi, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest od Jana. Czy my jesteśmy dziećmi Królestwa Niebios? Czy Jezus w ten sposób mówi, że każdy narodzony na nowo człowiek według Niego ma pozycję i możliwości większe niż Eliasz, większe niż Mojżesz? Czy to jest prawda? Musimy spojrzeć na siebie, tak jak Bóg na nas patrzy, abyśmy przyjęli biblijne przekonania na nasz własny temat, abyśmy mogli zacząć żyć w zgodzie z tymi przekonaniami, dlatego że jeśli nie przyjmiemy ich, będziemy żyli według przekonań, które nie doprowadzą nas do zamanifestowania tego, o czym Biblia mówi, że jest naszym dziedzictwem jako Bożych dzieci. Jestem dzieckiem Wszechmogącego. Wiecie, czym różni się od Mojżesza? Czym różni się od Eliasza? Czym różni się od Jana Chrzciciela? Tym, że ja jestem dzieckiem, a oni mi sługami. Mam większą pozycję. Jako dziecko wiem, że mam większe prawa. Jako dziecko mogę spodziewać się więcej. To jest moim prawem. Nie muszę na to zasłużyć. Sługa ma wykonać wolę. Dziecko jest obdarzone prawem dziedziczenia z powodu narodzenia. W naszym przypadku z powodu nowego narodzenia. Staliśmy się tymi, do których należy wszystko to, co Bóg ma. I o tym Biblia mówi. Więc Biblia pokazuje, że jesteśmy powołani do tego, by znajdować się na bardzo potężnej pozycji. Spójrzmy na fragment z listu do Rzymian, to jest rozdział 8. Od 14 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulec bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa. Co mówi ten tekst? Wszystko, co należy do Chrystusa, jest naszą własnością. Chrystus powiedział o nas, o wierzących ludziach. Znowu możemy sobie pomyśleć, to mnie przerasta. Ale Chrystus miał takie wyobrażenie o Kościele. Powiedział, ten, który wierzy we mnie, także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad to czynić będzie. Czy Chrystus powiedział to po to, by obudzić przysypiających przy ostatniej wieczerzy apostołów i sprawdzić ich czujność? Czy Chrystus żartował? Czy Chrystus przesadzał? Czy Chrystus kłamał? Nie. Chrystus naprawdę w to wierzy. My możemy wierzyć w różne rzeczy na temat Chrystusa, ale kiedy zaczniemy sprawdzać wszystko to, w co Chrystus wierzył na temat Kościoła i co mówił o Kościele, możemy być zdumieni. Dlatego, że wizja Kościoła, jaką miał Chrystus, to była wizja Kościoła, który zwycięża bramę piekła. To była wizja ludzi, którzy w swoim życiu manifestują nadprzyrodzoną moc. To była wizja ludzi, którzy są gotowi zapłacić każdą cenę. To była wizja ludzi, którzy zdobywają świat, dlatego że wiedzą, że największa nawet strata, którą mogą ponieść w doczesności, jest niczym wobec skarbów niebios, które są dla nich przeznaczone. Kiedy spojrzymy na to, w co wierzył Chrystus na temat Kościoła i zaczniemy sprawdzać, na ile pasujemy do tej wizji, to mamy wiele powodów do pokuty. I nie powinniśmy obniżać tego. Nie powinniśmy mówić, że to nie dla wszystkich. To jest dla całego ciała Chrystusa. Jeśli jesteś wierzący, to jesteś częścią tego. Kolejny fragment, który chciałbym przeczytać, to jest klasyka, 12 rozdział listu do Koryntian. Pierwszy list, 12 rozdział. Mamy tutaj mowę o różnorodnych manifestacjach Ducha Świętego. Ale to, co mnie interesuje, to to, co jest napisane przed i po tym opisie tej manifestacji. Przeczytajmy to razem. 12 rozdział od 4 wersetu. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Zaczyna się. Wszystko we wszystkich. Kto jest uwzględniony z Kościoła, jeśli chodzi o oddziaływanie Ducha Świętego? Wszyscy oni. Czy wszyscy my?
Wszyscy kolegialni.
My wszyscy. Dalej. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Kim Duch Święty ma się przejawiać? Powiem coś więcej. Czasami, kiedy rozmawiam na temat tego fragmentu z różnymi ludźmi, oni mówią, tak, Duch Święty przejawia się przeze mnie, skończyłem seminarium i mam dar nauczania. Bardzo często to, co słyszę od takich ludzi, jest dosyć wątpliwe, jeśli chodzi o pochodzenie od Ducha Świętego, ale tutaj Biblia mówi o konkretnych manifestacjach Ducha, które są w liście wymienione, krok po kroku. I kiedy Biblia mówi, że w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi, to podaje listę, o jakiego rodzaju przejawy chodzi. I nie chodzi tutaj o inspirowane trzepanie dywanów pod mocą Ducha Świętego. Ale chodzi tutaj o konkretne manifestacje ponadnaturalnych możliwości, które Bóg wnosi do życia wierzącego. Czyli każdy wierzący powinien w swoim życiu mieć jakieś z tych manifestacji. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiara w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar prorokowania, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Znowu ciekawy werset. A wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu. Poszczególnie chce. Komu duch udziela?
Każdemu.
Okej. Wiecie, wiele lat temu, w latach 90., gdzieś w połowie lat 90., zetknąłem się z kilkoma różnymi nauczaniami na temat daru Ducha Świętego. I choć każde z nich zawierało sporo cennych myśli, to jednak zawierały też wiele bardzo niebożych koncepcji. Pamiętam nauczania, gdzie słyszałem, że każdy człowiek może przejawić w swoim życiu tylko jeden dar Ducha Świętego, więc ci, którzy dostali języki, mają wielkiego pecha. Słyszałem o tym bardzo często na samym początku, jak się nawróciłem i nawet przez pewien moment wierzyłem, że to jest prawda. Na szczęście nie jest to prawda. Ale czytałem też nieco bardziej łaskawe opracowania, w których stwierdzano, że wierzący człowiek skutkiem chrztu w Duchu Świętym może modlić się obcymi językami, ale ponadto może się spodziewać manifestacji co najwyżej jeszcze jednego daru z Ducha, które są na tej liście. To było nieco bardziej łaskawe nauczanie, ale to kompletnie nie jest prawdą. I chciałbym powiedzieć kilka myśli, co do których jestem całkowicie przekonany, że są prawdą. Wiecie, kto ma dary Ducha Świętego? Duch Święty. Jeśli Duch Święty mieszka w Tobie, to ten Duch Święty ma wszystkie dary. I jeśli tylko jesteś dyspozycyjny, jeśli jesteś dyspozycyjna dla Boga, każdy dar może się tutaj zamanifestować. Osobiście w swoim życiu przeżyłem manifestację wszystkich 9 darów opisanych w tym rozdziale. I jest to coś, z czego bardzo się cieszę, że Bóg nie wyznacza nam limitów. Bóg jest bardziej łaskawy niż łaskawsi teologowie. Więc przeżyłem manifestację wszystkich tych darów. Nie wszystkie przeżywam regularnie, ale wiem to, że to, co będziemy przeżywać w swoim życiu, jest związane z naszym poddaniem się Duchowi Świętemu. I jeśli szukamy posłuszeństwa i chcemy Bogu służyć, dary są dla nas dostępne. Jeśli szukamy darów, zachowujemy się w sposób trochę nierozsądny. Bo jeśli chcesz zostać żołnierzem do misji specjalnych i chcesz być takim mega dobrym komandosem, to armia zrozumie to, że potrzebujesz broni. Ale jeśli będziesz zgłaszać się do armii i będziesz mówił, bo ja jestem kolekcjonerem broni, chciałbym broń od was, to oni będą zdziwieni. Powiedzą, nie jesteśmy tutaj, by zaspokajać twoje chciarki. Nie jesteśmy tutaj, by sprawić ci przyjemność. Nie jesteśmy tutaj, żeby handlować bronią. Nie tym się zajmujemy. Ale kiedy jesteś osobą zdecydowaną, by wypełnić misję, to armia jest gotowa dostarczyć ci wszystkiego, czego potrzebujesz, by tę misję wykonać. I to jest logiczna konsekwencja. Człowiek, który chce służyć Bogu, chce zdobywać świat dla Chrystusa, jest osobą, którą Duch Święty chce wspierać. Ale charyzmatyczni kolekcjonerzy przeżyć duchowych kompletnie mylą się w swoim zrozumieniu tematu. Nie jesteśmy tutaj po to, by kolekcjonować swoje przeżycia duchowe. Jeśli ktoś ma serce zapalone do tego, by zdobywać świat dla Chrystusa, by błogosławić Kościół, by być zbudowanym dla innych, to Bóg będzie w tym. I Biblia mówi o tym, że wszystkie te dary są przeznaczone dla nas wszystkich. Czy to nie jest ciekawe, że nie musisz namawiać Boga, by Bóg zechciał zamanifestować się przez ciebie w nadprzyrodzony sposób? Że On w swoim słowie napisał, że już tego chce i już to zamierza i już to postanowił. To jest ciekawe. Jeśli mamy takie podejście, to, co nam pozostaje, to bycie wrażliwymi i wyczekiwanie i oczekiwanie na poruszenie, na inspirację, na głos Ducha Świętego, by Jemu się poddać. Dlatego, że nim bardziej będziemy słuchać głosu Ducha Świętego, tym swobodniej Duch Święty będzie wydawał nam kolejne polecenia i będzie się przez nas manifestował. Jako wierzący ludzie jesteśmy powołani do tego, by manifestować obecność Ducha Świętego. Każdy z nas, i to jest przekonanie, które powinniśmy mieć, to jest przekonanie, którym powinniśmy się kierować. Jeśli będziemy żyli w przekonaniu, że działanie Ducha Świętego jest czymś wyjątkowym, zdarza się tylko wyjątkowym ludziom, to nawet kiedy Duch Święty do nas przemówi, my nie będziemy wierzyli, że to jest Duch Święty. Kiedy zacząłem słuchać głosu Ducha Świętego i zacząłem być mu posłuszny, wiecie, co było moją największym zdumieniem? Zdumiałem się tym, że słyszałem głos Ducha Świętego już wiele razy wcześniej, ale najczęściej traktowałem to jako jakąś megalomanię własną, traktowałem to jako jakieś przeduchowienie, które mi się w tle gdzieś odzywa. Myślałem sobie, podświadomość mi wykręca jakieś dziwne numery. Bardzo często ignorowałem głos Ducha Świętego, bo wydawało mi się, że rzeczy, które są mi mówione, przerastają mnie i są dla mnie za wielkie. Ale kiedy zacząłem słuchać głosu Ducha Świętego, okazało się, że Bóg zawsze był i zawsze będzie wielki. I zawsze to, co będzie do nas mówił, będzie wielkie. Więc kiedy zacząłem słuchać głosu Ducha Świętego, okazało się, że słyszałem go wielokrotnie wcześniej, ale ignorowałem go. Ale kiedy zaczynamy być posłuszni, kiedy zaczynamy nasłuchiwać i robić to, czego Bóg od nas oczekuje, to coraz łatwiej i coraz częściej przychodzi nam uchwycenie Bożych poleceń i poddanie się temu, by pójść za tym głębiej. Więc nikt z nas nie stoi wobec innych możliwości. Chrystus umarł za nas tą samą śmiercią. Ta sama krew nas oczyszcza. Ten sam Duch Święty został nam dany. W tą samą prawdę musimy wierzyć. I Bóg nie ma ulubieńców. Bóg ma tylko ludzi, którzy decydują się wierzyć bezkompromisowo w to, co zostało powiedziane i podejmują ryzyko wiary, by zacząć robić to, do czego Bóg ich prowadzi. Więc tym różnią się jedni wierzący od drugich. Nikt z nas nie otrzymał innej krwi, innego ducha, innej wiary, innej prawdy. Wszyscyśmy dostali to samo, tylko robimy z tego inny użytek. Kolejna rzecz, którą warto, abyśmy przeczytali. Wiecie, list do Kolosan, to będzie pierwszy rozdział od 12 wersetu. Dziękuję Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. To jest ciekawe. Kiedy narodziliśmy się na nowo, pojawiły się w naszym duchu pewne nowe możliwości. Coś, co nie istniało wcześniej. Bóg poprzez danie nam nowego stworzenia, nowej natury, uczynił nas zdolnymi do uczestnictwa w dziedzictwie świętych. Jesteśmy podłączeni do nieba. Możemy z niego czerpać. Dziedzictwo, które zostało przekazane Kościołowi, jest w naszym zasięgu. Musimy się nauczyć z niego czerpać i przynosić je na ziemię. List do Efezjan, to jest pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czas dokonany. Bóg już to zrobił. Bóg już nam to dał. To już jest nasze i jest w naszym zasięgu. Bierzemy to ręką wiary. By nasza ręka wiary była swobodna, najpierw musimy przekonać siebie, że mamy do tego prawo. Musimy w to uwierzyć, musimy temu zaufać, musimy tego chcieć i musimy zacząć robić rzeczy, które są zgodne z tym. Jezus, kiedy kierował swoją ofertę związaną z Duchem Świętym do słuchających go ludzi, w 7 rozdziale Ewangelii Jana krzyknął: jeśli ktoś pragnie, zaadresował swoją obietnicę. Powiedział: ci z was, którzy mają pragnienie, wy tego słuchajcie. Wy do mnie przyjdźcie. Wy pijcie. A z wnętrza waszego popłyną rzeki wody żywej. Jezus szukał ludzi spragnionych i zdeterminowanych. On nie szukał wzorów europejskiej pseudopokory, kryjącej się za słowami: jeśli Bóg tak chce, to będzie umiał do mnie dotrzeć. Jezus szukał gwałtowników. Bóg szuka chcących. On chce działać w życiu tych, którzy chcą Jego działania. On chce manifestować się w życiu tych, którzy pragną Jego manifestacji. On chce zbliżyć się do tych, których największym marzeniem jest zbliżyć się bardziej do Niego. On nie szuka chłodnych, obojętnych ludzi, którzy powiedzą: Panie, zgadzam się na wszystko. Nie. On chce chcących. On chce, by Jego chcenie spotkało się z naszym chceniem. On chce, by Jego pragnienia splotły się z naszymi pragnieniami. On nie czeka na obojętnych, zimnych ludzi, którzy wygłaszają swoje tak. Bóg nie jest zainteresowany działaniem w życiu takich ludzi. Jezus czeka na gwałtowników porywających Królestwo Niebios, na tych, którzy nie są w stanie się doczekać, na tych, którzy lgną do Niego, którzy biegną w Jego stronę, którzy chcą, by to wszystko się zrealizowało. Nasza postawa jest rezultatem naszych przekonań. Jeżeli nie mamy właściwych przekonań, albo jeśli mamy fałszywe przekonania, w kościołach bardzo często głosi się fałszywą pokorę jako wzór cnót. Jeśli nie mamy właściwych przekonań, nie będziemy mieli też właściwych postaw. Bóg chce widzieć ludzi namiętnie spragnionych tego, by chodzić z Nim każdego dnia, by być bliżej Niego, by doświadczać go bliżej. Nie ludzi, którzy w imię pseudopokory mówią: Boże, jakbyś kiedyś chciał. Jeśli kiedyś zakręcisz tym globusem jak ruski car i strzelisz palcem i wypadnie na mnie, to ja będę ci bardzo wdzięczny. Nie. Są ludzie, którzy jak ten osioł w szreku skaczą mięśniami i wrzeszczą: będziesz mnie, będziesz mnie. Bóg szuka tych, którzy szukają Jego. Bóg ciągle szuka pragnących. I to jest Jego cecha. I adresuje swoje obietnice do pragnących. Przy końcu Apokalipsy, w ostatniej księdze, możemy przeczytać w ostatnich zdaniach tej księgi, co Jezus mówi. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie. Ja pragnącemu dam darmo. Ale On szuka naszego pragnienia. Głód. Głód jest czymś, co Bóg zauważa, co Bóg honoruje, co Bóg nagradza. Będziesz głodny na czegoś w życiu. Będziesz głodny pieniędzy, będziesz głodny świętego spokoju, będziesz głodny komfortu, będziesz głodny gołąbków, będziesz głodny tego, by wszyscy cię poważali. Będziesz głodny wielu, wielu różnych rzeczy w życiu. Ale jeśli pozwolisz sobie na to, by być głodnym czegoś bardziej niż głodnym można być Boga, wtedy jesteś bałwochwalcy. Takim samym, jakbyś postawił sobie posążek Buddy w rogu pokoju, zapalił mu kandydełka i bił pokłonu. To problem polega na tym, że czcisz własną cielesność w ten sposób. Bóg nie odmawia nam praw do pragnień i ich realizowania, ale odmawia nam prawa do tego, by jakikolwiek głód w naszym życiu przewyższył głód Jego. I to jest grzech Kościoła. Za rzadko pozwalamy sobie na to, by być głodnymi Boga. A tak łatwo ulegamy wszystkim innym głodom, które w naszym życiu się pojawiają. Ale to jest jedna z rzeczy, która gdzieś musi być odrobiona w życiu człowieka, który chce działać w tym ponadnaturalnym wymiarze. To jest kontrolny sygnał. To jest coś, co ci mówi, w jakim jesteś stanie. Jeśli pragniesz czegoś bardziej niż Boga, to znaczy, że musisz pokutować. Jeśli coś rozpala twoje wnętrze większą pasją niż Bóg, potrzebujesz pokutować. Wiecie, myślę, że wielu wierzących ludzi zachwycających się wynikami reprezentacji piłkarskich, oczywiście nie Polski, czy innego typu tego rodzaju rzeczami, nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich niewinna rozrywka naprawdę jest grzechem. Ktoś by mógł powiedzieć: no to dopiero dziwny człowiek. Kiedy to jest grzechem? Wtedy to jest grzechem, kiedy oddajesz swoją wyobraźnię i emocje i nie krępujesz się tego. Drzesz się przy telewizorze. Dowiadujesz się, że twój sąsiad został uzdrowiony z raka. Tak. No, dziwna sprawa. Ciekawe, czy on w ogóle był chory. Wiecie, człowiek jest w stanie przeżywać to, że jakiś dorosły facet wkopie piłkę w czyjąś bramę. Epokowe wydarzenie. Widzisz Boże działanie. I nie robi to na tobie wrażenia. Kiedy ludzie oddają się rzeczom tego świata w taki sposób, jak gdyby były warte one tego oddania, a nie oddają się Bogu tak, jak Bóg na to zasługuje, są pogrążeni w grzechu bałwochwalstwa. I często ewangeliczni bałwochwalcy zastanawiają się, czemu Bóg nie działa przeze mnie? Czemu Ty nie działasz z Bogiem? Czemu nie odpowiadasz na Jego zaproszenie? Czemu nie czcisz Go w taki sposób, w jaki On na to zasługuje? To jest pewna rzecz, którą musimy zrobić. Kiedy Bóg jest Twoim największym pragnieniem, stanie się Twoim największym poszukiwaniem. Stanie się Twoim największym skarbem. i stanie się największą manifestacją w Twoim życiu. Największą prawdą, która będzie widoczna we wszystkim, co robisz, mówisz, we wszystkim, w jaki sposób postępujesz. I do tego jesteśmy powołani. Do tego jesteśmy powołani, by być ludźmi potężnego pragnienia. To potrafimy w sobie wypielęgnować. Co dzieje się, gdy człowiek odczuwa głód? Kiedy człowiek jest głodny, a nie może zjeść. Próbuje myśleć o czymś innym, na przykład. Albo zająć się czymś innym. Dlatego, że głód nie jest uczuciem przyjemnym. Uciekamy od uczuć, które wywołują w nas dyskomfort. I podobnie się dzieje z głodem nakierowanym na Boga. Pierwszy odruch, jaki człowiek przeżywa, kiedy zaczyna odczuwać głód Boga, to to, że jest to dyskomfortowe odczucie, dlatego że jesteś głodny czegoś, czego nie masz. I myślisz sobie, jeśli się jeszcze bardziej rozmarzę w tym temacie, to będę jeszcze bardziej sfrustrowany, jeszcze bardziej rozgoryczony, jeszcze bardziej rozczarowany. Więc zaczynamy uciekać od tego uczucia, od tego pragnienia, które powinniśmy rozbudować. I zachowujemy się ze swoim pragnieniem Boga, tak jakbyśmy zachowywali się z pragnieniem Boga. I próbujemy to wytłumić. I to jest złe. Jeśli wytłumimy jakieś pragnienia, przenoszą się one w jakąś inną sferę. Wtedy człowiek pójdzie na koncert, którym się zachwyci, obejrzy super film, przeczyta fajną książkę i na chwilę zatka swoje pragnienie Boga trocinami i przez chwilę nie będzie tego odczuwał. I jako ludzie albo nauczymy się tłumić swoje pragnienie Boga, albo postanowimy, że wystawimy na jedną kartę i zadbamy o to, aby to pragnienie stało się dominującym pragnieniem naszego życia. Dawid napisał w jednym z psalmów: błogosław duszo moja Panu. Co chciał przez to powiedzieć? Czego nas uczy? Przemówił do swojej duszy. Powiedział: Ty zajmij się uwielbianiem, błogosławieniem Boga. To jest Twoje zadanie. Nakazuje swojej duszy, nakazuje swojemu umysłowi, aby zajął się tym. Wiecie, myślę, że każdy uczciwy, wierzący człowiek kiedyś stanął przed taką prawdą, że musieliśmy sobie powiedzieć: tak łatwo jest mi mówić, że kocham Boga, ale tak naprawdę nie wiem, że Go kocham. Tak naprawdę wiem, że On daje mi zbawienie, trzeba Mu wierzyć. Wiem, że nie ma zbawienia nigdzie indziej. Wiem, że muszę pozostać lojalny i wierny wobec Niego. Ale czy Go naprawdę kocham? Czy On jest moją miłością? Czy Nim się zachwyca? Czy nie mogę przestać myśleć o Nim? Nie. Odkrywać, że musisz się zmusić i poczytać Biblię. Że modlitwa Cię męczy i zastanawiasz się, jak długo to jeszcze potrwa. W niedzielę Twoja myśl w okolicach 12:30. Jest już skoncentrowana wokół rosołu. I to jest dla Ciebie najważniejsze w tym momencie. Kiedy tak się dzieje, odkrywasz, że Twoja miłość jest tylko deklaracją. I wielokrotnie sam w sobie to odkrywam. Wielokrotnie to w sobie odkrywałem. Pomyślałem, co mogę z tym zrobić. To, co zrobił Dawid. On postanowił zdobyć swoją duszę dla Boga. Próbujemy zdobyć świata Chrystusa, zapominając o zdobywaniu siebie. Musimy zdobyć swój umysł, swoją wyobraźnię. Odebrać czas dla złodzieja czasu, który wykrada nam ten czas codziennie na wiele różnych sposobów. Musimy zdecydować się na to, że będziemy się uczyli każdego dnia i poszerzali ten czas. Zachwycania się Chrystusem, uwielbiania Go, zakopiwania się w Nim na nowo, rozmarzania się w związku ze swoim życiem z Bogiem. Jeśli nie zaczniemy tego robić, świat nam się narzuci i będziesz marzył o spłaceniu kredytu przed czasem, a nie o tym, co jest Tobie najbardziej godne Twoich marzeń. Zaczniesz pragnąć tego, by w końcu kupić sobie samochód z salonu, a nie używany.
zaczniesz pragnąć różnych rzeczy, które zajmą twoje serce. I ciągle będziesz się dziwił. Należysz do dobrego kościoła, słuchasz dobrego nauczania, jesteś wychowany na dobrych fundamentach, ciągle oczekujesz Bożego działania i ciągle do niego. Nasza postawa, nasze przekonania. Jesteś powołany do tego, by być manifestacją Bożego Królestwa na ziemi. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, tak jak rękawica jest stworzona na obraz i podobieństwo dłoni. Celem naszego istnienia, sensem naszego istnienia jest to, by było to widoczne, jak w naszym życiu porusza się Wszechmogący Bóg. To jest celem naszego istnienia. Bóg chce się poruszać przez nas. Ale by mógł się poruszać, my musimy zadbać o to, by we właściwy sposób się na Niego otworzyć, by we właściwy sposób Go zaprosić. On przyjdzie wtedy, kiedy te słowa staną się prawdą, gdy będzie naszym największym pragnieniem, gdy będzie naszym największym marzeniem, gdy będzie naszą największą miłością, naszym największym poszukiwaniem. Wtedy przyjdzie i zostanie. I to jest coś, co musimy wiedzieć. W Jego Słowie jest to powiedziane na wiele różnych sposobów. Wszystkie duchowe błogosławieństwa niebios w Chrystusie już zostały zapewnione. Kilka lat temu głosiłem w jednym z baptystycznych kościołów w Bydgoszczy. I kiedy trwało uwielbienie, wydarzyło się coś, co nieco zmieniło kierunek tego, czym miałem się podzielić. Kiedy trwało uwielbienie, miałem wizję. I w tej wizji zobaczyłem obrazek, który był bardzo dziwny. Zobaczyłem coś w rodzaju jakiegoś wielkiego skarbca. Było tam masa różnych drogocennych przedmiotów. Ogromna ilość złota, różnych szlachetnych kamieni, wszelkiego rodzaju bogactwa, jakie można sobie wyobrazić. I po tym skarbcu, w którym te skarby były ustawione dość chaotycznie i bez jakiegoś widocznego porządku, po tym skarbcu chodzili ludzie, którzy mieli zawiązane oczy i co chwila potykali się o coś, kleli, narzekali, ranili się o to, nie zdając sobie sprawy z tego, o co się potykają, z czym mają do czynienia. I gdyby tylko odsłonili oczy, okazałoby się, że mają z czego się cieszyć, a nie na co narzekać. I kiedy miałem tą wizję, Bóg mi pokazał, że to jest rzeczywistość, w której znajduje się wiele Bożych dzieci. Zostały nam zakryte oczy na wiele prawd, na wiele skarbów, które mamy w Chrystusie. I dzisiaj zamiast z nich korzystać, po prostu się na nich potykamy. I wierzę w to, że właściwe postawy otwierają nam oczy. I wierzę w to, że jest to podstawowa rzecz, której musimy się nauczyć, jeżeli chcemy pójść z Bogiem na wygranę i oglądać Jego znaki, Jego cuda w naszym życiu. Potrzebujemy zrozumieć, że jesteśmy powołani do życia w miłości. Nie chcę kochać nikogo ani niczego bardziej niż Jego. Cię, bez względu na to, jak bardzo mogę kochać swoją żonę, czy swoje dziecko, czy swoich przyjaciół, to jedno wiem na pewno. Te relacje mają określony czas trwałości. Kiedyś przejdziemy do wieczności. Te relacje przestaną mi się wszyscy. A wieczność nigdy się nie skończy. I dzisiaj chcę kochać Boga bardziej niż wszystko inne. I wiem, że On jest wart bardziej miłości niż wszystko inne. Więc chcę być skoncentrowany na Nim. I wiecie, co się dzieje? Nie wiem, czy można z tego zrobić duchową zasadę i określić to jako pewien rodzaj takiego duchowego prawa. Ale rzeczywistość jest taka, że Boża wzajemność w naszym życiu jest uzależniona od naszego działania. To, jak bardzo szukasz Boga, powoduje, że Bóg zaczyna szukać Ciebie. I To jest pewna rzecz, której musimy się uchwycić. Wszystkie skarby niebieskie zostały nam dane. Nasza wiara posiada pewną cenę, pewną wartość. Spójrzmy na drugi list Piotra od pierwszego wersetu. Szymon Piotr. Wiecie, to pisze ten człowiek, który chodzi w pogodzie i wcale nie była to zima. To pisze człowiek, który wskrzesił z martwych Tabitę. To pisze człowiek, który wychodził po ulicach, a jego cień padał na chorych, oni byli uzdrawiani. I to pisze człowiek z myślą o nas. Szymon Piotr i sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i naszą. Wiara, którą mamy do Chrystusa, jest równie wartościowa co wiara Piotra. Werset trzeci. Boska Jego moc darowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia w pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Tu jest zawarta pewna tajemnica. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne. Wszystko to mamy, ale w jaki sposób zostało nam to dane? W jaki sposób zostaliśmy obdarowani? Przez poznanie tego, który powołał nas. Kiedy poznajesz Chrystusa, odkrywasz, że Chrystus jest skarbcą. Odkrywasz, że Chrystus jest w swoim dziedzictwie. Odkrywasz, że mając relację z Nim, wchodząc w Jego bliskość, masz prawo do wszystkich skarbów Jego. Ale kiedy Chrystus jest tylko Twoim wyobrażeniem zewnętrznym i nie masz z Nim relacji, nie masz z Nim głębokich więzi, wtedy Chrystus dla Ciebie zamieszkuje w niedostępnym niebie, siedząc po prawicy Boga Ojca i to jest wszystko, co o Nim możesz powiedzieć. Ale kiedy zbliżysz się do Niego naprawdę, to widzisz, że Chrystus siedzi przy zastawionym stole, o którym mówi, Twoje miejsce jest mojego Boga. Chrystus chce, aby nasze poznanie Jego obfitowało we wszelkiego rodzaju poznanie. Chrystus chce zamanifestować się przez Ciebie. Chcę, by słowa Twoich ust były zainspirowane tak potężną mądrością, którą sam będziesz zaskoczony, kiedy będziesz to wypowiadać. Zdarza się Wam to? Zdarza się. Na tym polega życie z Bogiem. Chcesz coś komuś powiedzieć, bo się wtrąca i zaczyna mówić przez Ciebie, a Ty słuchasz tego, myślisz sobie, to ciekawe jest, ja to chyba zapiszę. Sam powinienem się nad tym zastanowić. Słuchasz siebie mówiącego pod wpływem Ducha Świętego, jesteś pod wrażeniem. Bóg chce mówić przed nas do innych. Bóg chce manifestować pod naszymi rękoma wszystkie cuda, wszystkie przejawy mocy, znaków. Bóg chce tego. Nie musimy go do tego namawiać, ale musimy stać się ludźmi, którzy we właściwy sposób się na niego otworzą, go zaproszą. Wiecie, powiem tak, że długie modlitwy, one nie zmieniają nieba. One zmieniają nas. Jezus, kiedy powiedział do uczniów, czuwajcie i módlcie się, nie powiedział na koniec, żeby Bóg się nie rozmyślił i przez cały czas był dobry. Ale powiedział, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokusę. Trwanie w modlitwie miało zmienić coś w nich, nie w Bogu. I my dzisiaj bardzo często próbujemy w naszych modlitwach nakłonić Boga, żeby się zmienił. Boże, widzisz całe to nieszczęście w naszym kraju. Mógłbyś się zlitować nad nami i dotknąć ten kraj swoją obecnością i mocą. Duch Święty, stąd naprawdę możemy się tak modlić. Ale prawda jest taka, że jeśli namawiamy Boga, aby zrobił coś, co już jest Jego pragnieniem, to tracimy czas. Chciałbym coś Wam pokazać, taką krótką ilustrację. Wyobraźcie sobie, że siostra odkryła, że na obozie chrześcijańskim ukradli portfel.
I muszę zatankować samochód, żeby wrócić do domu. Pyta mnie, czy pożyczę jej pieniądze. Ja wyciągam je i mówię, okej, w porządku, proszę, samochód dla ciebie. A ona patrzy na mnie i zastanawia się, czy on to tak na poważnie, czy nie na poważnie. Może poproszę go jeszcze ładniej. Więc przybiera bardziej oficjalną wersję i prosi mnie po raz kolejny. Ja zaczynam robić się zaniepokojony, bo mam te pieniądze dla niej, a widzę, że ona zamiast je przyjąć, zaczyna zabiegać o nie ze zdwojoną gorliwością, więc robi się zaniepokojony. Chwilę później siostra, różnych rzeczy można było się tu nie spodziewać, ale pada na kolana i zaczyna błagać i płakać. Robi się sytuacja emocjonalna, ja stoję z tymi pieniędzmi, patrzę na nią, myślę sobie, no coś się tutaj dzieje. Pokłony do ziemi. Później czterokrotne obejście dookoła z wyznawaniem wersetów. Ja stoję z tymi pieniędzmi, ale ona ich nie przyjmuje. Ona o nie zabiega. I co się wtedy dzieje? Wtedy przez cały czas prosimy i nie otrzymujemy, bo nie bierzemy. W związku z tym, że nie bierzemy, to nas mija. Nie dlatego, że Bóg nam tego nie daje, ale dlatego, że kiedy człowiek pomodli się, to wtedy powinien przyjąć. Tego nie jesteśmy uczeni w Kościele. Ale jeśli prosisz świętego, wiernego Boga, który obiecał, że będzie twoim ojcem i będzie się o ciebie troszczył, i po proszeniu, następna rzecz, którą robisz, to prosisz jeszcze bardziej. A później zaczynasz błagać, a później zaczynasz stwarzać sobie ideologię, dlaczego Bóg czasami jednak nie odpowiada na modlitwę. To zajmujesz się swoją aktywnością, ale nie następuje powiązanie między tobą a dawcą dobrego daru. I wtedy przez cały czas jest to dla ciebie, ale ty jesteś zajęty czymś innym. Zamiast to przyjąć, po prostu ciągle to zabiegasz. I bardzo często Kościół popełnia ten problem. Modlimy się o przebudzenie, a Bóg patrzy na nas w dół i mówi, no właśnie, wreszcie, niech będzie, to się obudźcie, przyjmijcie to. Ale Kościół bardzo często modli się o pewne rzeczy, których nie przyjmuje, których nie bierze. Jesteśmy tutaj, by być manifestacją Bożego Królestwa. Chrystus chce poruszać się przez nas. Chce dosięgać ludzi. Jeśli zaczniemy Mu służyć według tych możliwości i zrozumienia, które mamy, jutro przyjdzie nam łatwiej służyć na wyższym poziomie, a pojutrze będzie jeszcze lepiej. Ale zamiast tego często marnujemy całe lata, modląc się o to, żeby Bóg wreszcie coś zrobił. A Bóg oczekuje, aż my wreszcie coś zrobimy. Aż wreszcie wykorzystamy to, co zostało nam już dane. Więc kiedy chcemy wchodzić w ten wymiar nadprzyrodzony, musimy przyjąć właściwe postawy, musimy pragnąć Boga, musimy kochać Go, musimy być Jemu podporządkowani. Musimy też zacząć wierzyć, że Bóg robi to, co obiecał. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Jak możemy podobać się Bogu, modląc się nieustannie w kółko o to samo i ciągle tego nie przyjmując? Opowiem Wam o pewnym przeżyciu, które wiele mnie nauczyło. Przeżycie było dość banalne, ale lekcja wyraźnie odegrana. Angażuję się od czasu do czasu w Slow Art Festival w Lubiąży pod Wrocławiem. I tam dzieje się tak, że dla mnie było bardzo trudno dojechać. Wtedy przyjechałem pociągiem, kiedy obliczyłem godzinę powrotu, to okazało się, że jeśli wyjadę o godzinie, o której miałem skończyć swoje wykłady, to będę jechał blisko 30 godzin do domu. Nie podobało mi się to. Siedziałem więc tam z rana przy lekkim śniadaniu składającym się z golonki i pogrążałem się w coraz większej depresji. I tak myślałem sobie, Boże, jestem tutaj z Twojego powodu. Ty chciałeś, żebym tu przyjechał, modliłem się, powiedziałem, żebym tu przyjechał. W porządku, przyjechałem. Wiesz, że nie chciałem tu przyjechać. I wiesz, że nie chciałem z tego powodu, że byłem już zmęczony przed przyjazdem. Teraz jestem zmęczony jeszcze bardziej, a czeka mnie taka podróż. Jeśli mógłbyś coś zrobić, przemyśl mnie, Panie. Kiedy jeszcze tak modliłem się nad tą golonką, zobaczyłem, że wchodzą jacyś ludzie, których świeżo poznałem z niskiej woli. Podeszli do mnie i zaczęliśmy rozmowę. Okazało się, że zamierzałem właśnie jechać do Zduńskiej Woli. Zapytałem, a zaczekacie 2 godziny na mnie? Zaczekam. Więc to oszczędziło mi bardzo dużą część tej trasy. Stamtąd pojechałem do Łodzi. Znalazłem się w Łodzi, z Łodzi szybko przetransportowałem się do Warszawy i to mogło skrócić moją podróż o ponad 10 godzin. Więc kiedy byłem w Warszawie, wysiadłem na Dworcu Wschodnim, chwyciłem szybko swoje toboły i zacząłem biec w kierunku postoju taksówek, żeby jak najszybciej przenieść się na dworzec przystępnego 10-lecia wówczas. Z myślą, że jeśli zdążę na autobus, o który mi chodziło, to będę miał naprawdę wielkiego farta, więc biegłem z tymi wszystkimi tobołami, błagając w swoich myślach i jęcząc do Boga: Boże, zlituj się nade mną. Boże, łaski, błagam. I kiedy tak pędziłem z tymi tobołami, nagle usłyszałem, jak Bóg zupełnie spokojnie do mnie mówi: jak ty mnie traktujesz? Za kogo ty mnie uważasz? Zatrzymałem się i uświadomiłem sobie, że moje zachowanie jest jak zachowanie małego dziecka, które myśli, że jeśli będzie wystarczająco głośno jęczeć i narzekać, to w ten sposób zmusi rodzica do reakcji. Myślałem, to głupie. Zatrzymałem się, powiedziałem: Boże, przepraszam, ty jesteś dobrym ojcem i nie zachowuję cię w właściwy sposób. Moja modlitwa jest dobreściwa dla ciebie. Dziękuję ci za twoją troskę. Uspokoiłem się spokojnym krokiem, poszedłem na postój taksówek, wziąłem taksówkę, wysiadłem na wozu 10-lecia i co mnie tam spotkało? Wyszedł z naprzeciwka pewien człowiek. Podszedł do mnie: gdzie pan jedzie? I na Mazury. No, daj mi pan tyle, co bilet na autobus, i pan zagradza, dokąd? Autobus do Rełku. Mówi: no, do Rełku, to nie pasuje mi do Rełku. Mówi: no, mi też nie pasuje do Rełku, a gdzie panu pasuje? Do Bieżycka. O, to ja też wolałbym do Bieżycka. Koniec końców, zamiast jechać autobusem, pojechałem prosto pod dom tym samochodem. Wiedziałem, że Bóg to przygotował specjalnie z myślą o tym, żeby pokazać mi, że przez cały czas, kiedy ja się martwiłem, miałem doła i przeżywałem głęboką depresję nad wielką golonką, Bóg cały czas myślał o tym, w jaki sposób chciał mnie zatroszczyć. I na tym polega zaufanie. Jeśli wiesz, że modlisz się do kochającej osoby, która naprawdę się o ciebie troszczy, wtedy masz poczucie bezpieczeństwa. Wtedy nie produkujesz w sobie jakiejś wiary na siłę i się nie napinasz: o, będę teraz wierzył i tak będę wierzył. Nie. Wtedy po prostu ufasz. Twoja wiara zawiera w sobie poczucie bezpieczeństwa. Wiecie, mam przyjaciół, co do których mam tak duże zaufanie, że nie bałbym się powierzyć im niczego i nie bałbym się powiedzieć im niczego. Ufam. Wiem, że oni tak samo podchodzą do mnie. Więc nie mam żadnych obaw w tych relacjach. Nie obchodzi mnie, czy wiedzą o najszlachetniejszych moich czynach, czy o najgorszych moich czynach, bo wiem, że to nie będzie wpływać na ich stosunek do mnie. Przez cały czas będę mógł liczyć na ich wsparcie, pomoc i życzliwość. I wiem, że ja będę miał to z ich strony, oni będą to mieli z mojej strony i możemy ufać sobie. Ale nasze zaufanie względem Boga, ono musi zostać utwierdzone w oparciu o bardzo silne przekonanie. Nasze zaufanie musi być niezachwiane. Zaufanie, które mamy względem ludzi, ono może się zmienić w różnych okolicznościach. Ale jeśli chodzi o zaufanie względem Boga, ono powinno być oparte na bardzo silnych przekonaniach. I chciałbym teraz zajrzeć z wami do 11 rozdziału Ewangelii Łukasza i pokazać coś, co dla mnie jest podstawą do bardzo silnego przekonania względem Bożej dobroci. 11 rozdział od 9 wersetu. Ewangelia Łukasza. A ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, to mu otworzą. Gdzie jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Czy jest tu jakiś ojciec? Ktoś, kto jest ojcem?
Czy mamy wątpliwości co do naszej dobrej woli względem naszych dzieci? Czy czasami nie zaglądamy do lustra i się nie zastanawiamy? Czy ja czasem nie kombinuję, jak skomplikować życie dla swojego dziecka, żeby nie miało lepiej niż ja? Podstawową cechą, podstawową myślą wynikającą z miłości ojca jest to, że każdy ojciec pragnąłby dla swojego dziecka, by jego życie było lepsze niż jego. I to jest podstawowa rzecz, która jest w sercu każdego rodzica. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką mamy za nasze dzieci. Zdajemy sobie sprawę z wszelkiego cierpienia i bólu, które my przeżywaliśmy i chcielibyśmy tego oszczędzić naszym dzieciom. I kiedy Jezus mówił do zgromadzonych tam ludzi, odwołał się do tej pewnej rzeczy, której można się spodziewać w sercu każdego odpowiedzialnego rodzica, każdego odpowiedzialnego ojca. Zapytał, czy jest pośród was taki ojciec, który będzie się zastanawiał nad tym, czy chce dobrze dla swojego dziecka? Czy wszyscy jesteście naprawdę pewni, że chcecie dobra dla swoich dzieci? To jest pewna prawda nieruszalna. Ludzie, którzy pobierają się ze sobą z wielkiej miłości, mogą po jakimś czasie stwierdzić, że to nie było to i zaczynają szukać czegoś innego. Zdarza się, że się rozwodzą, mówią, że to była jedna wielka pomyłka. Nie możemy być pewni żadnego rodzaju ludzkiej miłości bardziej niż miłości rodzicielskiej. Człowiek nie może być pewien, czy wytrwa we wszystkich swoich zobowiązaniach, ale nigdy nie ma wątpliwości co do tego, że zawsze będzie darzył miłością swoje dzieci. Miłość rodzicielska jest tym rodzajem miłości, którą Bóg daje nam poznać, która jest najbardziej podobna do Jego miłości do nas. To miłość Boga do nas nie jest miłością zachwyconego nastolatka, który kocha ją, bo ona ma takie ładne to i owo i w ogóle wszystko inne. Miłość Boga jest czymś o wiele głębszym. I kiedy Jezus powiedział te słowa, przyjrzyjmy się, co mówi dalej. Gdzie jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajko, da mu skorpiona? Odpowiedź musiała zapaść w ich umysłach. I dalej Jezus mówi. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, o, czy Jezus chciał ich obrazić? Zapytam rodziców. Kto z was myśli, że był dla swojego dziecka tak dobry, że nie mógł być lepszy? Jak oceniamy swoje rodzicielstwo? Mimo, że zdajemy sobie sprawę z tego, że robiliśmy wszystko z najlepszymi intencjami, to jednak zawsze zarzucamy sobie pewne braki. Jezus wiedział, że tak jest. Dlatego zaczyna dalszą część wypowiedzi od tych słów. Mówi, jeśli więc wy, którzy jesteście, lub inaczej, wy, którzy uważacie się za złych, a mimo wszystko macie tak wiele dobrych pragnień, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. To, co mnie najbardziej uderza w tym tekście, to słowa o ileż więcej. Wiem, jak bardzo kocham swojego syna. I myślę sobie, gdybym Bóg kochał mnie tak bardzo, jak ja kocham swojego synka, miałbym pełne powody do kompletnego poczucia bezpieczeństwa. Mógłbym sobie pomyśleć, jest nade mną osoba, która pragnie mojego dobra nieporównywalnie bardziej niż ja mogę go pragnąć. Miałbym pełne powody do poczucia bezpieczeństwa. Gdyby tylko Bóg kochał mnie tak bardzo, jak ja kocham swojego synka. Ale Biblia mówi, o ileż więcej. I kiedy sobie wyobrażam, że Bóg kocha mnie bardziej niż ja kocham swojego synka, to jest naprawdę porażające. To jest przygniatające. Kiedy myślę sobie, że to jest prawdą, którą muszę zaakceptować, która musi stać się moim przekonaniem, która musi zagościć w moim sercu, w której muszę zacząć żyć, że Boża miłość jest tak realna, że Chrystus porównuje ją do mojej miłości, do mojego dziecka. I mówi, ale Bóg w niebie kocha Cię bardziej, nieporównywalnie bardziej, mocniej, niż Ty kochasz swoje dziecko. To powoduje, że odchodzi ode mnie bardzo wiele lęków. Odchodzi bardzo wiele obaw. To daje mi prawo do poczucia bezpieczeństwa. Wiem, że jestem kochany. Wiem, że Bogu zależy na tym, że wiemy. Kiedy nasze dzieci są niegrzeczne, wrzucamy je na śmietnik i mówimy, zepsułeś się, muszę się wystawić o lepszą modę. Czy kiedy nasze dzieci nas zasmucają, pielęgnujemy ten smutek i gorycz, czy raczej idziemy w odwrotnym kierunku? Wiemy, jak to jest. Bogu zależy na nas. On nas kocha. On nas nie porzuca. Ludzie nie dadzą nam drugiej szansy często, kiedy popełnimy jakieś błędy. Ale Bóg taki nie jest. Ludzie mogą się od nas odwrócić, mogą wyolbrzymić każdą złą rzecz, która się w naszym życiu pokaże. Ale Bóg jest tym, który patrzy na nas jak kochający ojciec. I On sobie wyolbrzymia zupełnie inne rzeczy. Dawid po tym, kiedy złożył z Betrzebą, po tym, kiedy doprowadził do śmierci jej męża, w swoim pokutnym psalmie powiedział coś, co wynikało z jego głębokiej znajomości Boga. On powiedział, Boże, Ty miłujesz prawdę, chowaną na dnie serca. Wiesz, kim jestem tam, głęboko w środku. Wiesz, kim jestem naprawdę. I wiesz, że bez względu na to, cokolwiek przydarzyło się w moim życiu, nie ma niczego ważniejszego dla mnie niż Ty. Wiesz, że nie muszę tego udawać. Ciebie kocham najbardziej. Dawid mógł to powiedzieć, bo to było prawda w jego życiu. I on dobrze wiedział, że Boga obchodzi ta prawda bardziej niż wszystkie najgorsze i najmroczniejsze fakty z jego historii. On znał Boga. I my dzisiaj musimy uwierzyć w dobroć Boga, jego życzliwość. Musimy ją zaakceptować. Diabeł walczy przeciwko tej prawdzie. I jednym z przerażających kłamstw, jakie diabeł wyprodukował w chrześcijańskiej teologii, doprowadzając do tego, że owa rzecz została wypaczona, to przekonanie, że wszystko, cokolwiek dzieje się w świecie, zostało zaplanowane przez Boga i pod jego kontrolą. Kiedy byłem okultystą, wierzyłem w to, że każda rzecz, która dzieje się na świecie, została z góry zaplanowana i wynika z przeznaczenia. Dokładnie tak, jak niektórzy chrześcijanie w to wierzą. Dzisiaj nie wierzę w to. Bo gdybym w to wierzył, musiałbym dojść do takiego wniosku, że Bóg zaplanował gwałt na każdym dziecku wykonany przez każdego pedofila. Musiałbym uwierzyć, że Chińczycy, którzy dzisiaj gotują zupy z płodów dzieci po aborcji i karmią tym w restauracjach. Jest to swego rodzaju moda w Chinach, aby z tego typu dań korzystać. Że Bóg to musiał kiedyś zaplanować. Musiałbym uwierzyć, że Bóg zaplanował stworzenie Heinricha Himmlera, że zaplanował stworzenie Stalina, że zaplanował dokonania Mao Tse-tunga, Pol Pota i wielu innych zbrodniarzy. Musiałbym w to uwierzyć, że Bóg wymyślił ich karierę. Ale ja w to nie wierzę. Wierzę w to, że świat jest w grzechu, jest pod kontrolą diabła. A wąska ścieżka jest dla tych, którzy wybierają Chrystusa. I wierzę w to, że jako Kościół zostaliśmy powołani do tego, by zmieniać rzeczywistość. Kiedy Jezus pojawił się na ziemi, chorzy byli uzdrawiani, opętani byli uwalniani. Prostytutki stały się pierwszymi świętymi wczesnego Kościoła. Oszuści stali się dobroczyńcami. Kiedy przyszedł Chrystus, zmienił coś, co inni nazwaliby przeznaczeniem. A nam powiedział, módlcie się, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Przez to powiedział, że to, co się dzieje na ziemi, nie jest Bożą wolą. Potrzebujemy, by niebo zstąpiło na ziemię, by Boża wola zaczęła się wypełniać. jedno z najpokrutniejszych płaców diabła, które usłyszał nieraz niejeden chrześcijanin. To pytanie, tak samo okrutne, tak samo głupie i tak samo prowadzące do czegoś totalnie złego, jak to pytanie, które zostało zadane kiedyś w Ogrodzie Eden. W Ogrodzie Eden wąż zapytał, czy Bóg aby na to powiedział, że nie wolno mu tego zrobić. Ale dzisiaj szatan przychodzi niemalże do każdego wierzącego człowieka. I kiedy doświadczamy różnego rodzaju zła w tym świecie, diabeł nas pyta. Ciekawe, za co Bóg Ciebie tak ukarał? Ciekawe, czego Bóg chce Ciebie przez to nauczyć? Ciekawe, o co Bogu chodzi, że to na Ciebie zsyła? To jest straszne dla wielu wierzących ludzi. Widząc dzieła diabła, zamiast się im przeciwstawić, zamiast szukać pomocy u Boga, zastanawia się, dlaczego Bóg na nich to zesłał. Chciałbym przedstawić pewien obrazek i jest dosyć drastyczny, ale odnosi się do jeszcze drastyczniejszej prawdy. Zajmowałem się wieloma ludźmi skrzywdzonymi przez pedofilię. Wyobraźmy sobie taką scenę. Dzieci bawią się w piaskownicy, przychodzi facet, mówi do jednego z nich: twoja mama wysłała mnie po ciebie. Więc dziecko zaufane idzie z dorosłą osobą. Później dzieją się rzeczy, które dziecku się nie podobają. I pedofil mówi: twoja mama kazała mi ciebie ukarać w ten sposób, bo byłaś niegrzeczna. Jeśli kiedykolwiek o tym będziesz mówić, to spotka ciebie to po raz kolejny. Dziecko wraca do domu i nigdy nie powie o tym mamie. I ciągle będzie się zastanawiało, czemu mama do tego doprowadziła. Diabeł przychodzi do wierzących ludzi, krzywdzi ich, a później mówi: ciekawe, co Bóg chciał przez to osiągnąć w twoim życiu. Ciekawe, co Bóg chce ci przez to powiedzieć. Na tym polega oszustwo diabła. Diabeł wyrządza nam zło, a później kolejną fazą tego zła jest przypisywanie tego zła autorstwu Bogu. Niestety wielu chrześcijańskich teologów wyszło na przeciw tej myśli, podchwyciło ją i zaczęło ją powtarzać. Zło jest złem. A Biblia mówi, że wszelki dar dobry i doskonały wstępuje od Ojca Światłości i u Niego nie ma, nawet chwilowej odmiany. Więc jeśli chcemy wchodzić w doświadczanie Bożego działania w tym wymiarze nadprzyrodzonym, musimy zawalczyć o prawdę Ewangelii, odkłamać sobie ją, oddzielić ziarno od plemy. Musimy odkryć prawdę o Bożej dobroci, o Bożej miłości, o Bożej łasce. Musimy stać się tak spragnieni Boga i tak zakochani, jak tylko musimy zacząć żyć w prawdzie, a żeby w niej żyć, musimy zacząć ją odkrywać. Na samym początku tej sesji powiedziałem, że to czego będziemy doświadczali, jest wynikiem naszych przekonań. Czy rozumiecie, że musimy coś zrobić ze swoimi przekonaniami, jeśli mamy trwać w wierze? Jeśli mamy trwać w wierze, która będzie czynić cuda, musimy zrobić coś ze swoimi przekonaniami. Musimy odkładać dla siebie prawdę. Oczyścić ją ze wszystkich kłamstw diabła. A jest ich wiele. Okej. Myślę, że powiedziałem już wystarczająco dużo. Czy ktoś z obecnych znajduje się w towarzystwie jakiegoś problemu? Czy coś Cię boli, czy masz jakiś niedokład? To może dwa pierwsze rodzaje problemu. Czy ktoś jest tutaj z silnym bólem? Nikogo nie znam.
Z silnym bólem.
Czy ktoś ma niedowłady gdzieś w jakichś stawach, które są pozbawione pełnej ruchomości? To się rzadko zdarza. Okej. Jeśli chcielibyście, aby modlić się o uzdrowienie, to myślę, że dobrze będzie, jeśli będziemy mieli teraz też krótką chwilę na to, żeby podczas wieczornego spotkania owa kolejka była mniejsza. Czy ktoś ma problem, o który chciałby się modlić o uzdrowienie? Okej. Jest kilka osób. Dobrze. Nie wiem, co zrobimy z resztą, bo myślę, że jeśli chcielibyście opuścić salę, to musicie czuć się zobowiązani, by pozostawać. Zróbmy sobie 5 minut przerwy, za 5 minut spotkamy się tutaj z osobami, które chcą się modlić.